Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny program, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Nasz podcast jest nagrywany wcześniej, będzie emitowany, to znaczy premiera, proszę Państwa, w sieci w piątek po południu jak zwykle, no i później cisza wyborcza. Więc jeśli Państwo będą mieli jakiekolwiek sugestie, że my cokolwiek sugerujemy, jeśli chodzi o wybory, to są Państwo w mylnym błędzie. My już teraz przed ciszą wyborczą mamy ciszę wyborczą. Wszystkie sugestie, jakobyśmy nawoływali, krytykowali, brali udział w kampanii wyborczej, są z gruntu błędne. To tylko były A, nasze przejęzyczenie, B, Państwa problem z percepcją naszego podcastu, C, problemy techniczne. A mimo tej zapowiedzi będziemy mówili o wyborach.
Tak.
Zapadła znacząca, ciężka cisza.
Cisza wyborcza.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Słuchajcie, dzisiaj przeniesiemy się do Łodzi i opowiemy wam o tym wielkim, mieszanym etnicznie, religijnie, nowoczesnym per se mieście, i o wyborach w Łodzi samorządowych. To były pierwsze takie masowe wybory w kongresówce w Wielkim Mieście, rok 1917. Opowiemy wam o politykach, pokażemy wam właśnie Babel na poziomie samorządowym. I oczywiście zapowiadamy, że też następny podcast będzie za to o prezydentach i burmistrzach tego miasta. Więc żebyście byli świadomi, co się stało. Ja wiem, że wszyscy czytaliście Ziemię Obiecaną Reymonta, albo zakładam, że wielu z was czytało, ale pokażemy wam na liczbach tą niesamowitą przemianę Łodzi, której wszyscy wiedzą, ale te liczby nadal, myślę, trzeba przypominać, żeby szokować. 1820 rok, liczba mieszkańców Łodzi 767 osób. Powtarzam, 767. Niespełna 80 lat później, w 1914 roku, to jest prawie pół miliona plus osiedla podmiejskie, Bałuty, Chojny, tak, Radogosz i tak jeszcze mógłbym wymieniać, to jest ponad 100 tysięcy.
Niesamowite.
Gigantyczny skok. To jest drugie miejsce w kraju po Warszawie. Kilka razy większy od Lwowa, który był w okresie międzywojennym trzecim miastem. I taki dynamiczny rozwój. Oczywiście nie te proporcje, ale to jest związane z zaborem rosyjskim. Czy nam się podoba to, czy nie? Nie ma czegoś podobnego w pruskim albo w... bo przypominam, Górny Śląsk to nie jest zabór.
Ale związane z, w sensie z Imperium Rosyjskim.
Z Imperium Rosyjskim, mhm. I z tym, że to jest wtedy kraj, koniec XIX, początek XX wieku, który no, przypomina Chiny, generalnie wielki skok. I tak, pamiętacie, mówiliśmy, że Warszawa strasznie się wtedy rozwinęła. Kilkakrotny wzrost mieszkańców, staje się jednym z większych miast w Europie. Białystok, Zagłębie Sosnowieckie, tak? Tam Dąbrowa Górnicza i tak dalej. Jak weźmiemy, tak? Dobrze mówię, drogi Pawle, bo ty trochę teraz jeździłeś po kraju.
Ale akurat nie byłem w Dąbrowie Górniczej.
Nie byłeś?
W Dąbrowie Górniczej nie. Ale jak rozumiem, jak się zapytało wtedy kogoś, kto cokolwiek produkował w Łodzi, dokąd ty to wszystko sprzedajesz, gdzie się kończy twój rynek zbytu, to on mówił prawie na Alasce.
Tak, opowiemy wam,
z gruntu
pokażemy
inne
wam
horyzonty
to,
gospodarcze.
Tak, ale generalnie tak, to wszystko to było to Zagłębie Dąbrowskie, tak? I tam też możecie zaobserwować ten spektakularny rozwój miast i to jest też, pamiętajcie, oczywiście olbrzymie znaczenie ma kolej wtedy i rozwój kolei. I jak spojrzymy, jak sobie pociągniemy szlaki kolejowe, to nie przypadek. I to jest coś, ta właśnie, byśmy powiedzieli, na tych kresach zachodnich Imperium Rosyjskiego kongresówka pędzi i wtedy w tym Imperium Rosyjskim od Łodzi była większa tylko Warszawa, Odessa, Petersburg i Moskwa.
Niesamowite.
Gigantyczny skok. I teraz, dlaczego to jest nasze miasto? Bo no, my cały czas jesteśmy multikulti. Nie ma takiego wtedy miasta wielkiego, jeśli chodzi o Polskę, żeby... oczywiście Polski nie ma na mapie, mówimy tą Polskę wyobrażoną, mhm. Żeby była sytuacja taka, że pod koniec XIX wieku mamy ponad 45% Polaków, Żydów prawie 30%, Niemców ponad 20% i 3% pozostali, szczególnie Rosjanie. I to też dotyczyło, jeśli chodzi o religię, że mamy, pamiętajcie, rzymskich katolików, wyznawców judaizmu, wyznawców luteranizmu, przede wszystkim Niemców, ale też trochę Polaków, Czechów, byli też Niemcy, rzymscy katolicy, no i mamy prawosławnych. I znowu, no bardzo trudno znaleźć takie miasto i na łamach Lodzer Zeitung charakteryzowano tę różnorodność następująco. Mnogość zwyczajów i nawyków, zarówno religijnych, jak i społecznych, różnych grup narodowościowych odczuwalna jest na każdym kroku. I jedynym wspólnym elementem łączącym wszystkie te społeczności jest praca w przemyśle i dążenie do zarobku. Dorobki liczy z Łodzi. Zjawisko mieszania się różnych języków wspomina Julian Duwi. Związane oczywiście z Łodzią, opowiadając o koledze, który w ogóle mówił bardzo dziwnie. Nowy ancuk, ubranie. Bade Cymer, łazienka. Jemu 7 lat, a u tatusia nasmork. Inne dzieci na naszym podwórzu używały jakiegoś niemiecko-polskiego dialektu. Mój tata cię pokaże, nie musisz być Gustawa. Chcesz Leberwursta? Może najtrudniej by było odpowiedzieć na pytanie najprostsze i każdemu na usta płynące. Czy Łódź się podoba i czy jest to miasto sympatyczne? Podobać się nie musi, bo jest miastem ciekawym dla studiów, nieznanym dla nas, bo ma mieszkańców, którzy by dla swej wielojęzyczności mogli budować drugą wieżę Babel.
Dżingiel,
to my. Bo ma swój świat odrębnych zwyczajów towarzyskich i życie odmienne, ale nie jest miastem sympatycznym dla tych samych powodów, które mu nadają urok zaciekawiający. Tuwim nazywał też Łódź, że w Europie z Bagdadem Wschodu.
Bagdad Wschodu.
Europa Zachód, Europa Wschód i w ramach Wschodu Europy Bagdad Wschodu. No i w Ziemi Obiecanej Raymond, nie tylko bohaterowie oczywiście ma niemieckiego pochodzenia, posługują się germanizmami, choć oczywiście częściej. I mamy takie na przykład, jemu trzeba przytakiwać, bo to gruba fisz. My wszyscy jesteśmy tu po to w Łodzi, żeby zrobić geszeft, żeby zarobić dobrze. Wszystko poszło fein. Na glanc, zaśmiał się rechocząco. A może pan dyrektor zechce budersznicik, ofiarował przyjemnie Schwarz. No więc dobra, wybory. W takim mieście. Styczeń 1917 roku. Prawo głosu przysługuje mężczyznom urodzonym na terenie Królestwa Polskiego, którzy ukończyli 25 lat i co najmniej od 2 lat na stale mieszkali w tej samej miejscowości. Jak również kobietom, ale to była jeszcze to Polska naprawdę wtedy. Jak uzyska niepodległość, to da prawa wyborcze kobietom. Wtedy nie było tak. Tylko kobiety, które były właścicielkami nieruchomości. No nie było ich dużo, najdelikatniej mówiąc. Kobiety nie mogły głosować osobiście, lecz przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika mężczyznę. Aby kandydować samemu, trzeba było być mężczyzną, czyli brak prawa dla kobiet wyborczego biernego i 30 lat i umieć czytać i pisać. Co więcej, wprowadzono podział na 6 kurii. To pamiętajcie, że takie wejście w Europie, tak naprawdę umocnienie się tego zjawiska, że dorośli, i to nie tylko kobiety, ale zacznijmy nawet od samych mężczyzn, że mężczyźni dorośli mogą głosować bez różnicy na wykształcenie czy majątek, to jest tak naprawdę w Europie po I wojnie światowej. Zaczyna się wcześniej, ale się upowszechnia, bo tutaj było jak na przykład w Łodzi, 6 kurii. Majątek, wykształcenie było ważne i na przykład w kurii szóstej, czyli tej robotniczej, 30 razy więcej głosów było potrzebne niż w kurii drugiej biznesowej. No. Na to samo miejsce, tak? Taka była wartość głosu. I tak to są pierwsze takie wybory masowe. To nie zmienia faktu.
Ale powiedziałeś o jednej niesamowitej rzeczy, warto to podkreślić. Wystarczyło mieszkać w tym mieście 2 lata, żeby... I oczywiście być mężczyzną i tak dalej, tak. I tak dalej, żeby nabyć prawa wyborcze.
Tak, znaczy... ale potem miałeś świadomość, że jesteś robotnikiem, idziesz zagłosować i ten burżuj, używając języka socjalistycznego, jego głos jest warty 30 razy więcej.
Aż chce się robić rewolucję w tej
Dokładnie.
Sytuacji.
I nie zapominajmy, że Łódź ma tą tradycję. Dużo
i
partii
startuje. I zostać emancypantką.
Tak. W nowo otworzonej Radzie Miejskiej powstały koła radnych Polaków, Żydów i Niemców i jeden PPS Lewica, który potem to komuniści, czyli 26 miejsc radnych w kole polskim, 25 w żydowskim i u Niemców 8. Ale znowu, w kole radnych polskich znaczna część to wyznawcy judaizmu i luteranizmu. Około 30%. Więc jak widzicie, podziały są ostre, społeczne, polityczne, ekonomiczne, etniczne, wyznaniowe, ale to wszystko jednak działa w tym mieście i też jeśli chodzi o tą radę. Kto został wybrany? Zacznijmy od, no, że to była kariera do tego, żeby zostać kimś ważnym, jak już Polska odzyska niepodległość. Bo to wszystko się dzieje, pamiętajcie, w tym kontekście, że Królestwo Polskie jest wtedy pod okupacją Niemiec i Austro-Węgier.
A to świetnie, że to powiedziałeś, bo ktoś mógł pomyśleć, jacy mili Rosjanie, że pozwolili na takie fajne wybory.
Pozwalali głosować do dumy, potem tylko się oczywiście, po tym kiedyś opowiemy, była pewna liberalizacja, potem jej ograniczenie i tak dalej, ale takie zjawisko, że masz wybory samorządowe, to właśnie związane z tą okupacją. Jest tak, że 5 listopada 1916 roku, akt dwóch cesarzy, no jest ta deklaracja, prawda, o właśnie, gdzie mówi się o tym, że powstanie to Królestwo Polskie i tak dalej. W tym kontekście się to dzieje. Więc kto robi wielkie kariery? Leopold Skulski, pochodzący z Zamościa. Tutaj zobaczcie, że w tym podcaście wam to pokażemy, jest naprawdę na dużą skalę migracja ze wschodnich terenów, Kongresówki, Lubelszczyzna, Chełmszczyzna i tak dalej, do Łodzi. Przyciąga to miasto, tak? To był inżynier, chemik, farmaceuta i on zostanie we wrześniu 1917 roku nadburmistrzem Łodzi, czyli burmistrzem, prezydentem miasta i będzie pełnił tą funkcję też troszkę w Polsce już niepodległej do lutego 19 roku. I zostanie potem, stąd to można powiedzieć, trampolina do wielkiej kariery. Zostanie premierem Polski w grudniu 19 roku i będzie przez kilka miesięcy premierem Polski. Potem będzie w Sejmie prezesem Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego. I w 1939 roku aresztowany przez NKWD, miejsce i śmierć, i data śmierci dokładna nieznana, gdzieś w głębi Związku Radzieckiego. Obok niego Sowieci aresztowali jeszcze jednego premiera, Prystora, on też nie wrócił. I oprócz tego mamy inną taką postać, która wtedy wskoczyła na trampolinę, odbiła się i poleciała w górę, Aleksy Wincenty Rżewski. Działacz socjalistyczny, pierwszy prezydent Łodzi właśnie w drugiej RP, kiedy mamy koniec nadburmistrza, jest prezydent w 1919 roku. Wtedy są kolejne wybory, to już są te wybory, drogi Pawle, takie prawdziwe, to znaczy, że mamy wybory, że jestem dorosłym mężczyzną i kobietą, i kobietom przyznano prawa głosu po raz pierwszy i mogę głosować i mój głos ma takie samo znaczenie, wagę jak głos jakiegoś w cudzysłowie burżuja. I wtedy właśnie mamy to, co powiedzmy, może on być źródłem inspiracji dzisiaj dla lewicy w Polsce. Jedna z pierwszych jego decyzji to było wprowadzenie w Łodzi powszechnego obowiązku nauczania dzieci w szkołach podstawowych. I jest to pierwszy wówczas w Polsce taka decyzja, bo potem to dopiero na poziomie krajowym wprowadzono. Łódź była pierwsza. Został w 1927 roku starostą łódzkim. Co to oznacza? Że działacz PPS-u poparł Piłsudskiego i zamach, tak? I zaczął potem karierę. Piastował do 1933 roku tą funkcję. Niestety został zamordowany w 1939 roku przez Niemców. Mamy też ludzi, tutaj mamy tych, którzy zrobili te wielkie kariery na poziomie szczególnie centralnym i też tutaj, prawda, w okresie międzywojennym miasta. No ale jest też coś takiego, bym to powiedział, biznes ponad narodowościami, religiami i tak dalej, czyli panowie, Komitet Wyborczy Pięciu Zrzeszeń Przemysłu i Handlu.
Brzmi
tak startowali, tak? No i to są jacy panowie? Henryk Grochman, dwóch wybrano. Łódzki fabrykant pochodzenia niemieckiego, który był dziedzicem Imperium Grochmanów. Dziadek Henryka przybył z Saksonii, to jest też ten, jak zobaczycie, region Niemiec, skąd wielu przybywało, do Warszawy na początku, około 1820 roku. Potem rodzina trafiła do Łodzi i zbudowała imperium. Macie taką bramę do fabryki Grochmana, beczki Grochmana to się nazywa, tak, w Łodzi. To jest jeden z symboli miasta związany z tą rodziną. I tak, został wybrany do Rady Miasta, a potem kariera, że trafia do Rady Stanu. To była taki rodzaj quasi-parlamentu właśnie pod tą okupacją niemiecko-austro-węgierską. I tutaj było tak, że to była taka mieszanka, że sejmiki powiatowe wyznaczały, rada taka specjalna regencyjna królestwa zastępująca króla, tak, bo to jednak byli konserwatyści ci Austriacy, Węgrzy i Niemcy. I do tego rady miejskie trzech miast, Warszawy, Łodzi i Lublina. I właśnie trafia do tej Rady Stanu. I tutaj postać jest bardzo ciekawa. Znowu nasze multikulti i Babel. Kolekcjoner. I naprawdę wielki, bardzo bogaty zbiór instrumentów muzycznych zebrał z Dalekiego Wschodu. Zapisał je na rzecz Muzeum Etnograficznego w Warszawie. On umarł w 1939 roku, tuż przed wojną. Niestety spłonął on podczas...
Ten zbiór.
Tak, podczas ten zbiór w 1939, podczas bombardowań niemieckich. Dla Muzeum Narodowego w Warszawie przekazał wielki zbiór ceramiki i grafiki japońskiej. I też bardzo bogaty zbiór grafik japońskich oddał do gabinetu Rycin BUW, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To wszystko zasługa Grochmana, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo sztuki z Dalekiego Wschodu, szczególnie japońskiej. I tu macie też coś takiego, że jest ten fajne takie pojęcie koreańskie, czebole, tak? To tutaj mamy coś takiego, że ci oligarchowie nasi łączyli siły i tworzyli rodzaj czeboli, ale wielkie takie konsorcja. I na przykład doszło do połączenia Grochmanów z Szajblerami, o nich wam jeszcze poopowiadamy w podcastach o Łodzi. Powstał w efekcie taki największy kompleks przemysłowy w 1921 w Łodzi. Sam Henryk został pochowany w rodzinnym grobie. To jest grobowiec Grochmanów, który jest właśnie na cmentarzu starym w Łodzi. Oczywiście w jego części luterańskiej, inaczej ewangelicko-augsburskiej. I tuż przy Szajblerach, to ten grób Szajblerów to jest naprawdę grobowiec, to jest dzieło sztuki. Jeden z też bardzo ważnych symboli zabytków miejskich. Czyli mamy postać Polaka niemieckiego pochodzenia, tak? Albo Polako-Niemca. Drugi poseł z klubu pięciu zrzeszeń przemysłu i handlu, Maurycy Poznański. Byśmy powiedzieli, z tych poznańskich, tak, oczywiście, syn Izraela Poznańskiego i Leonii Herz. Znowu, fabrykant, działacz społeczny, on został już wcześniej dokooptowany do Rady Miejskiej, ale to jeszcze nie było z wyborów, tylko właśnie był jako honorowy radny i został w 17 roku wybrany razem z Grochmanem z Komitetu Wyborczego Pięciu Zrzeszeń. On też jest bardzo ważny dla miasta i tutaj parę słów, jak możecie zwiedzając Łódź podziwiać ślady, które zostawił w Łodzi. Bez niego nie możemy sobie, bez Poznańskich, bez tej rodziny, ale też przez Maurycego, bo on jest trochę w cieniu ojca Izraela, ale też był bardzo ważną postacią. Po pierwsze macie pałac przez niego zamówiony, fabrykancki, który jest przy skrzyżowaniu ulicy Więckowskiego z ulicą Gdańską, który został zbudowany dla Maurycego, jest też nazywany właśnie Pałacem Maurycego, przez Adolfa Zelicksona. Bardzo ciekawy pałac, bo został, o samym Adolfie zaraz wam opowiemy, neorenesansowy pałac i który się wzoruje na budynkach pałaców w Wenecji oraz weneckiej Biblioteca Nazionale Marciana, czyli też Biblioteca di San Marco, jedna z największych bibliotek we Włoszech i jednocześnie najważniejsza biblioteka Wenecji. I posiada w swoich zbiorach najważniejsze kolekcje rękopisów greckich, łacińskich, ale także arabskich. To, co świadczy bardzo dobrze o tym, o czym wam wielokrotnie opowiadaliśmy, czyli Wenecja jako brama w ramach Morza Śródziemnego do Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Bizancjum. I siedziba biblioteki, oczywiście budynek znajduje się, no gdzie? No przy Placu Świętego Marka. I teraz sam Adolf Zelicksson urodził się w Warszawie, architekt żydowskiego pochodzenia. Zaprojektował też w Łodzi pałac Karola Poznańskiego. To był brat Maurycego. Tutaj macie też ciekawy pałac, bo on jest też w stylu neorenesansowym, ale za to widać wpływy Florencji i renesansu z Florencji. Ale oprócz tego przebudował Pałac Izraela Poznańskiego. To jest pałac taki neobarokowy i który jest nazywany niebezpodstawnie łódzkim Luwrem. No. Czyli jak widzicie, człowiek, orkiestra...
Mam hasło dla Łodzia, no to bardzo proste. Nie jeżdżę do Wenecji, Luwru, do Florencji nie jeżdżę, mieszkam w Łodzi.
Dokładnie. I Mauzoleum Poznańskich, cudo secesji, bo to inaczej się nie da opisać, które jest na cmentarzu, tak, żydowskim. Tutaj znowu projekt Adolfa Zelicksona. Ona najprawdopodobniej, bo brak jest stuprocentowej pewności, ale niestety wspaniały budynek. Pooglądajcie sobie w Google archiwalne zdjęcia, który się nie zachował. To jest synagoga Alte Schill, którą on przebudował w stylu naprawdę wspaniałym neomauretańskim. To był jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, najefektowniejszych, nawet bym powiedział, gmachów Łodzi. Teraz historyk architektury Krzysztof Stefański. Oddaję mu głos. Synagoga ta, stanowiąca serce staromiejskiej dzielnicy żydowskiej, była jej ozdobą i jednym z najbardziej efektownych gmachów miasta. A przez barwno-mauretańską szatę architektoniczną, mieszkający tu ortodoksyjni Żydzi podkreślali swoje przywiązanie do religijnej i kulturowej tradycji, której korzenie tkwiły na Bliskim Wschodzie, przeciwstawiając się asymilacyjnym tendencjom Żydów postępowych skupionych wokół synagogi przy ulicy Spacerowej. Więc nie przypadkiem wybrano ten styl mauretański. To jest ten oczywiście paradoks, który wiecie, o którym wam często mówimy dzisiaj. Konflikt, tak, w Gazie.
Patrzę na zdjęcia archiwalne synagogi Altenfield.
Niestety Niemcy ją zniszczyli.
Tak, wygląda spektakularnie. Tak. To jest niesamowite, że w Polsce mieliśmy taki zabytek. Niesamowite. Tak.
Mieszkał też w Paryżu, więc nie ma wątpliwości, że co to za problem, żeby budować coś z ludzkiego Luwru, chociaż pojechał później, no ale ewidentnie tam też poznał secesyjną architekturę bliżej i w 1907 przeniósł się do Moskwy, gdzie po krótkim czasie, słuchajcie, stał się jednym z czołowych najważniejszych architektów moskiewskiej secesji.
Nasz Zelikson.
I klientami jego byli głównie przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego. Wzorem Łódź, tak? Mm. I budował kamienice, banki, pałace i ewidentnie bardzo wiele jego budynków nosi wpływy, znamiona tej inspiracji francuskiej secesji. No pamiętajcie, że Paryż wtedy, no to było miasto, które, no do dzisiaj, tak? Dzisiaj to jest też największe miasto w Unii Europejskiej. Naprawdę metropolia. Zmarł w Warszawie w 1919 roku. Możecie go odwiedzić, jeśli tak mogę powiedzieć, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Więc bardzo związany z Łodzią, ale mimo wszystko jest też nasz warszawiak. I kolejna formacja, która startuje, Polski Komitet Wyborczy. I na liście Polskiego Komitetu Wyborczego, słuchajcie, jest Leon Grochman, który jest bratem Henryka. Ojej, niespodzianka, widzicie? Więc mamy coś takiego, że często rywalizacja jest w rodzinie. Pięć zrzeszeń przemysłu kontra Polski Komitet, który był protestantem, ale żona Polka, katoliczka. Aktorka. No i oprócz tego druga ciekawa postać, znowu mamy, że zazębiają się te biografie. Mieczysław Herz urodził się w Warszawie, kupiec, historyk, literat, działacz gospodarczy, samorządowy, on wtedy też został wybrany, związany z Łodzią. Autor wspomnień też poświęconych sytuacji, wydarzeniom w Łodzi podczas I wojny. I jest bardzo ważny też, jeśli chodzi o polską politykę wschodnią, bo to jest ojciec Zygmunta Herca, współzałożyciela paryskiej kultury i bardzo bliskiego współpracownika Jerzego Giedroycia. Oczywiście, no znowu niestety ofiara Holokaustu. Pochodził z rodziny warszawskiej, urodził się w Warszawie, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Jego ojciec Maksymilian Herz, absolwent szkoły rabinów, lekarz, związał się z PPS Lewicą. Między innymi zasłynął zebraniem 80 tysięcy rubli na dom sierot przy Krochmalnej. To jest ten dom, który prowadził Janusz Korczak, tak. I Mieczysław Herz uczył się w Warszawie, ale też tu mamy Imperium Rosyjskie, w Dorpacie, to jest Tartu. Drugie miasto w Estonii, tak, gdzie był bardzo dobry uniwersytet. I potem Ryga na uniwersytecie. I ostatecznie Łódź. I związał się z Łodzią. I teraz uwaga, to było tak, że był spokrewniony, no z kim? Z Leonią Herz. Pamiętacie, przed chwilą o niej mówiliśmy. No znowu starcie rodzinne, bo Leonia Herz to jest nie kto inny, tylko przypominam, bo mówiliśmy o Maurycym Poznańskim, to jest mama Maurycego, czyli Mieczysław, który jest na konkurencyjnej liście, ma starcie z Maurycym, a Leon ściera się z Henrykiem. Czyli słuchajcie, jaki... Znowu zaraz usłyszymy o tym polskim, prawda, że mamy ten taki rodzinny klientelizm, to jak to, Pawle, się...
Familiaryzm.
Familiaryzm.
Moralny familiaryzm.
No nie, ale jeszcze jest jedno takie piękne słowo.
Klientelizm.
Klientelizm, tak? Jeśli chodzi o rodzinne te koneksje, tak?
Myślę, że tak. No chyba, że słuchacze na adres babelmałpa.to.fm nam przyślą lepsze propozycje i na pewno będzie ich dużo.
Nie, ale jest jeszcze jakieś słowo, czekaj. Jak
a
jest...
nie szukajmy negatywnych określeń na przywary polskiego społeczeństwa,
ale
bardzo
cię
proszę.
Ale nie jakie tam przywary, chodzi o tą rodzinność, taką niezwykłą. Ale tutaj widzicie, jest starcie, to nie jest ustawiony mecz. tutaj będzie bardzo ciekawe, bo on w Radzie Miejskiej, no postawa bardzo polska, asymilacyjna, wstąpił do koła radnych Polaków, wybrano go przewodniczącym koła, żeby nie było wątpliwości, sprzeciwiał się polityce ugrupowań żydowskich, jak zaraz zobaczycie, między innymi Bundu, nie chciał autonomii jakiejś dla Żydów, przeciwstawiał się używaniu języka jidysz, i tak dalej, po prostu mają się spolonizować.
Asymilator jeden.
Asymilator, tak. No niestety znalazł się w getcie warszawskim i został zastrzelony w styczniu 1943 roku. Właśnie jego synową była Zofia Herz, która jako pierwsza kobieta w Łodzi zdała egzamin na stanowisko notariusza w 1933 roku i po wojnie właśnie z mężem Zygmuntem to byli współtwórcy Instytutu Literackiego najbliższego i byli właśnie tymi najbliższymi współpracownikami Jerzego Giedroycia. Mała reklama, moja koleżanka Kamila Łabno-Hajduk napisała książkę, która jest jej biografią, którą my wydaliśmy Kolegium Europy Wschodniej. Polecam, tak? Bo jest to naprawdę bardzo dobra książka. I jak jesteśmy przy Żydach, no to w takim razie w kontrze do Mieczysława, który chce zasymilować, no to mamy Centralny Żydowski Komitet Wyborczy. I między innymi, kogo mamy? Jest Salomon Budzyner, urodzony w Warszawie, który zrobił karierę w okresie międzywojennym, już w czasach sanacyjnych został senatorem. Jest pochowany w Trieście, bo tak na szczęście udało mu się uciec w 1939 i zmarł właśnie we Włoszech i tam jest jego grób. Inny ważny działacz Centralnego Żydowskiego Komitetu Wyborczego to Jerzy Rosenblatt, który urodził się w Lublinie, czyli widzicie znowu ten migrację ze wschodu do Łodzi, został członkiem Rady Stanu w Królestwie Polskim, czyli identyczna sytuacja, jak wam opowiadaliśmy, jak było z Henrykiem Grochmanem. To jest kolejna osoba, która właśnie z Łodzi zrobiła karierę i to na większą nawet skalę, bo on w okresie międzywojennym był posłem na Sejm Ustawodawczy pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji. Czyli człowiek naprawdę z bardzo dużym doświadczeniem jako polityk, który rozpoczął swoją karierę polityczną jako radny i działacz samorządowy w Łodzi. Pełnił obowiązki członka Rady Miejskiej aż do 1933 roku. W okresie międzywojennym został jej wiceprzewodniczącym. I co ważne, był wiceprezesem w ogóle organizacji syjonistycznej w Polsce. Tak, więc pełni też bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o politykę żydowską w skali krajowej. Następna postać z Wołynia, Szaja Uger, który był redaktorem, dziennikarzem prasy żydowskiej i działaczem sportowym, organizacji sportowych. Wychowywał się, słuchajcie, i wykształcił w Żytomierzu. Następnie skończył gimnazjum w Moskwie, czyli widzicie znowu ten motyw, że mamy ludzi, którzy są, czy nam się podoba to, czy nie, przez swoje biografie związani z Imperium Rosyjskim. I został w 1890 roku stałym współpracownikiem czasopisma Die Welt, które wydawał wtedy teoretyk syjonizmu, ojciec syjonizmu Theodor Herzl. I po wybuchu wojny i zajęciu Łodzi przez hitlerowców, przez Niemców niestety został aresztowany, skazany na śmierć i torturowany bestialsko i zamordowany. To są niestety też, pamiętajcie, że pokazujemy wam te straszne doświadczenia w XX wieku mieszkańców Polski i ludzi, którzy mieli wielki wkład w jej rozwój w okresie międzywojennym, ale niestety ta druga wojna była naprawdę katastrofą, apokalipsą. Oddzielnie od Centralnego Żydowskiego Komitetu Wyborczego wystartowali socjaliści syjoniści, lewicowi socjaliści. To było po alei Syjonu, ugrupowanie, które było też ważne w okresie międzywojennym. I tutaj taki ważny działacz z Łodzi, Lew Holenderski, został właśnie radnym Rady Miejskiej w 1917 roku i niekiedy przemawiał widisz, co możemy założyć, że wtedy Mieczysław Herz wstawał i krzyczał, nie chcę tego!
Jesteś w Polsce, mów po polsku. Skoro jesteś Żydem.
Tak, tak. Oczywiście, jak spojrzymy na jego biografię, to został w okresie międzywojennym jednym z liderów po alei na poziomie krajowym. W 1939 roku został niestety przez Niemców aresztowany, trafił do Dachau, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu i tam został niestety zamordowany. Pamiętajmy o tym, że oprócz takich zdeklarowanych Żydów, Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy jak Mieczysław Herc, można powiedzieć, że czasami byli bardziej papiescy od papieża, albo żeby, jakbyśmy byli złośliwi, to byśmy powiedzieli, że jest bardziej żydowski od rabina w tej sytuacji, to mieliśmy jeszcze komitet wyborczy ludzi, którzy się określali, ja teraz nie żartuję, Żydów Polaków, Polaków Żydów. Oni zdobyli dwa miejsca, to byli też biznesmeni.
To była oficjalna ich nazwa, tak. Komitet wyborczy Żydów Polaków.
Tak, określali się jako Żydzi Polacy, tak? I oprócz tego blok radykalno-demokratyczny, to są Polacy żydowskiego pochodzenia, którzy akceptują ten element żydowski w sobie, są po pierwsze Polakami. Czyli zobaczcie, co jest. Mamy Żydów, którzy okej, mówią i mieszkamy w Polsce i tak dalej, ale wśród nich są tacy, którzy są ewidentnie syjonistami, czyli mówią o alii, migracji i tak dalej do Izraela, Palestyny. Następnie mamy Żydów Polaków, Polaków żydowskiego pochodzenia i którzy podkreślają, akceptują tą swoją żydowskość i takich ludzi jak Herz, którzy okej, nie odrzucają tej żydowskości, ale po pierwsze Polacy i tak naprawdę nie musicie mówić o tych żydowskich korzeniach, lepiej właśnie o nich nie mówić, lepiej się asymilujcie. I tutaj z tego bloku radykalno-demokratycznego startował Jerzy Klocman i dostał się do Rady Miasta i on został wiceprezydentem miasta, był inżynierem, pochodził z Lublina, czyli znowu widzicie, ilu jest ludzi ze wschodu, z drugiej strony Wisły, był przez jedną kadencję ławnikiem magistratu, 1917-19, a potem już w niepodległej Polsce przez kilka miesięcy był wiceprezydentem Łodzi. Więc mamy osobę, która właśnie deklarowała się, przepraszam, jako Polak żydowskiego pochodzenia. No i mamy też Niemców. I tutaj patrzcie, też mamy dwie biografie różne bardzo. To ugrupowanie lista się nazywała Zjednoczone Niemieckie Komitety Wyborcze. I po pierwsze był Józef Aleksander Spikerman, który urodził się w Błocie koło Łodzi i był działaczem mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym, posłem na Sejm Ustawodawczy, poseł na Sejm pierwszej kadencji, następnie senator, czyli zrobił karierę jako parlamentarzysta. No niestety w 1939 roku podpisał Volkslistę i został członkiem NSDAP. Uciekł przed Armią Czerwoną i umarł w Lipsku. Więc to jest jeden przykład, czyli widzicie, że te losy tych ludzi, którzy w 17 roku ze sobą rywalizowali, a potem ta kampania wyborcza, są opisy, była naprawdę ostra. Dochodziło też do bójek, starć, ale następnie ze sobą współpracowali w Radzie Miejskiej przy tych wszystkich podziałach. No niestety potem, jak widzicie, w 1939 ich losy były skrajnie odmienne, ale mamy drugą postać, August Gerhardt, to jest pastor luterański, który też został wybrany z listy niemieckiej i który urodził się, słuchajcie, koło Mariampola na Litwie. Więc tam też pamiętajcie, że ten Siedlung Niemców to ma naprawdę od średniowiecza i potem wiek też XVIII-XIX, no charakter niesamowity. To wam trochę opowiadaliśmy, pamiętacie, w kontekście południa Ukrainy i tutaj też mamy na przykład Niemców, którzy się osiedlają na Litwie i stamtąd trafia, można powiedzieć, blisko mniej więcej jakieś tory do kolei i przyjechał do Łodzi, trafia do Łodzi jako działacz misyjny i tam właśnie ze zboru Świętej Trójcy w Łodzi, czym się zajmował? Nawracaniem Żydów. Starał się z nich zrobić porządnych protestantów, luteranów i w okresie międzywojennym w 1921 przeniósł się do Szwajcarii i tam prowadził taką samą działalność, czyli prozelicką działalność wobec społeczności żydowskiej w Szwajcarii. Umarł tam w 1947 roku. I jak jego poczytamy, to oczywiście no, dążył do tego, żeby Żydzi stali się chrześcijanami, no ale na pewno nie było mowy, żeby tak jak Spikerman zdecydował się na to, żeby zostać członkiem NSDAP.
Główna chyba nauczka z tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, proszę państwa, jest taka. Skoro w niedzielę wybory samorządowe w Polsce i część z nas mówi, a radni sejmików, rad miasta, prezydenci, burmistrzowie, wójci, to skomplikowane wybory są w Polsce te samorządowe. po dzisiejszym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Widzą Państwo, że naprawdę wybór przynajmniej jest śmiesznie prosty w porównaniu z tym, co w 1917 roku mieszkańcy Łodzi mieli do wyboru. Jak Państwo słyszeli, bardzo wiele, bardzo różnych kandydatów z różnych komitetów. Jeśli ktoś chce coś zasugerować, podpowiedzieć, w ogóle napisać do nas, to polecamy babel@tok.fm. Proszę pisać na ten adres babel@tok.fm, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.